archiwum dźwięków. Cześć, z tej strony Karolina Budzisz. Witam Was w Archiwum Dźwięków. Dzisiaj wybierzemy się razem w podróż do roku 1982, bogatego w skandale i kawał dobrej muzyki. W Polsce pierwsze numery wydaje m.in. Brygada Kryzys. Piotr Wieteska i Kazik Staszewski zakładają Kult. Za granicą powstaje Alphaville, na scenie pojawia się Madonna, a na antenie ponadczasowe przeboje. Wśród nich Under Pressure, Eye of the Tiger, I Love It Loud czy Do You Really Want to Hurt Me. Swoją działalność zawiesza ABBA, a Venom nagrywa black metal, od którego rodzi się nowy, mocny gatunek o tej samej nazwie. Ogromny sukces komercyjny odnosi album Toto. Tam znajdziemy takie utwory jak Rosanna czy Afryka, których melodie potrafi dziś zanucić niemal każdy. Jeszcze większą sensacją okazuje się krążek nazwany później albumem wszechczasów, od którego w ogóle zaczniemy odświeżanie pamięci o ciekawych melodiach 82 roku. Thriller. Jeżeli album muzyczny trafia do zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych jako element kulturowo istotny, wpisany zostaje do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album w historii i przez 80 tygodni bez przerwy znajduje się w pierwszej dziesiątce amerykańskich list przebojów, można z pewnością nazwać go jednym z najlepszych dzieł popowych wszechczasów. Michael Jackson osiągnął tym krążkiem cel, który sobie wyznaczył, bo jako perfekcjonista marzył, by każdy utwór stał się przebojem. Selekcjonowanie ich stało się obsesją i prowadziło do licznych sporów z producentem Quincy Jonesem. Artysta w związku z Thrillerem nawiązał współpracę m.in. z legendarnym Paulem McCartneyem, muzykami zespołu Toto, fotografem Douglasem Kirklandem czy zdobywcą Oscara Rickiem Bakerem. Sam Michael stał się światowym fenomenem. Wyznaczył kierunek muzyki popularnej, to jak ma brzmieć, ale także jak ma wyglądać. Ukształtował się wizerunek jedynego króla popu, artysty, który coraz odważniejszymi dźwiękami i tekstami zaczął przeciwstawiać się medialnym atakom.
Love.
The Number of the Beast. Album ten ma zupełnie odmienny styl niż wspomniany przed chwilą krążek Jacksona. Płyty te cechuje jednak kilka podobnych technicznych chwytów. Jednym z nich jest upiorny charakter tytułowego utworu, a także wykorzystanie w nim, oprócz śpiewu, kwestii mówionej. Muzycy z Iron Maiden marzyli o tym, by zatrudnić Vincenta Price'a jako lektora, który miał wypowiedzieć kilka wersów The Number of the Beast. Po tym, jak popularny aktor zażyczył sobie 25 tysięcy dolarów, zespół zrezygnował z jego udziału w przedsięwzięciu. Na taki wydatek mógł sobie pozwolić jedynie król popu. Przebojowy Thriller otwiera monolog wypowiedziany przez Price'a, a kończy go charakterystyczny śmiech. Grupa Iron Maiden podjęła za to współpracę z innym, równie charakterystycznym głosem, czyli z Barrym Claytonem. Na tym techniczne podobieństwa się kończą, bo Iron Maiden grał wysokiej klasy heavy metal, kompozycję z o wiele większym pazurem niż popowe i funkowe piosenki Jacksona. Wciąż jednak można zauważyć pewne analogie. Album również cieszył się wielką popularnością, ale tym razem kontrowersję wzbudził jednak nie tyle wykonawca, co sam jego twór. Projekt okładki miał satanistyczny, okultystyczny charakter i nie przyjął się dobrze we wszystkich środowiskach. Niemniej jednak stał się sztandarem grupy, którą zaczęto potocznie nazywać, zgodnie z nazwą płyty i mocnym brzmieniem kapeli, bestią. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. The Lexicon of Love. Martin Fry, lider ABC, tłumaczył, że ambicją zespołu było nagranie debiutanckiego albumu, który byłby dla słuchaczy bliski tematycznie i przystępny brzmieniowo. Faktycznie, większość tekstów skupia się wokół miłosnych rozterek, a melodie mają raczej taneczny charakter. Rezygnacja z jednocześnie lekko wyrafinowanego stylu była jednak zupełnie wykluczona. Muzycy chcieli skomponować coś, co mogłoby wpisać się do kanonu muzyki popularnej, ale nie wyobrażali sobie całkowitego odejścia do sztampu. Z tego względu do leksykonu miłości, oprócz nowofalowych aranżacji, dorzucili nieco oryginalnych, dyskotekowych brzmień. Prawdziwą ucztą dla ucha jest utwór The Look of Love. Bogaty w różne style, dynamiczny wokal i bardzo charakterystyczne intro. Co ciekawe, te pierwsze sekundy piosenki otwierają kultową listę przebojów w trójki. Upstairs at Eric's. Kiedy Vince Clark opuścił odnoszącą już wtedy sukcesy grupę Depeche Mode, nie oznaczało to dla niego końca kariery. Przeciwnie, muzyk odczuł więcej twórczej swobody i rozwinął skrzydła. W 1981 połączył siły z charyzmatyczną Alison Moyet. Kilka miesięcy później oni, jako duet jazzu, wydali pierwszy znakomity elektropopowy singiel. Ballada Only You szybko wspięła się na szczyty muzycznych notowań w Wielkiej Brytanii. Niedługo potem, w lipcu 1982 roku, duet zaskoczył energicznym, elektryzującym wręcz Don't Go. Po tym sukcesie Moet i Clark zabrali się za skomponowanie krążka. Można powiedzieć, że kuli żelazo póki gorące, a co więcej, udało im się rozpalić ogień. Upstairs at Eric's został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Gorąco zrobiło się także pomiędzy muzykami. Przestali dogadywać się w wielu kwestiach, co doprowadziło do rozpadu duetu jeszcze przed premierą drugiego krążka. Nazwa debiutanckiej płyty pochodzi od miejsca i powstawania. Właścicielem studia był Eric Radcliffe, który przez kilka godzin dziennie podglądał Clarka i Moet podczas prób i sesji nagraniowych. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I niewiele albumów koncertowych jest w stanie konkurować na rynku z krążkami studyjnymi. W 1982 roku na półki sklepów muzycznych trafiło coś więcej niż tylko prosty zapis utworów zagranych podczas jesiennej trasy Jeana Michela Jarre'a po Chinach. Na płycie znalazły się melodie zainspirowane kulturą Dalekiego Wschodu, a także rearanżacja jednej z tradycyjnych chińskich piosenek ludowych. Elektroniczne kompozycje przyozdobione orientalną nutą przenoszą na moment do innego świata. W zasadzie trudno nazwać momentem album trwający niemal 80 minut, ale magiczne dźwięki serwowane przez francuskiego pioniera New Age'u mogą wywołać utratę jakiejkolwiek rachuby czasu. Thank you. pornografii. Do innej rzeczywistości przenosi nas także czwarty studyjny album The Cure. Tego świata nie można jednak nazwać oazą spokoju. Płyta, jako ostatni tak mroczny krążek zespołu, jest swego rodzaju apogeum granej przez niego psychodeli. Na charakter kompozycji wpłynął ówczesny stan frontmana Roberta Smitha, który przyznał, że myślał wówczas o odebraniu sobie życia i skomponowaniu czegoś właśnie w rodzaju pożegnania. Ponuremu nastrojowi sprzyjał także charakter sesji nagraniowych. Nie brakowało narkotyków i alkoholu, muzycy nie ruszali się ze studia, spali tam i magazynowali jedzenie. Grupa pragnęła stworzyć coś o niezwykłej intensywności, co zdecydowanie udało się osiągnąć. Nadzwyczajna głębia świetnie oprawionych lirycznie brzmień i efemeryczne wręcz frazy, wokalu, to wszystko dało nieopisany efekt i umożliwiło przeżywanie dźwięków na poziomach, o których słuchacz mógł nie mieć pojęcia. Chociaż historia powstania krążka brzmi bardzo depresyjnie, zresztą podobnie jak jego zawartość, pornografia spotkała się z największym do tej pory entuzjazmem wśród fanów. Krytycy nie byli tak łaskawi, klasyfikując kompozycję jako album nieokreślony, nieozdobny, niechlujny, bezwstydny i przede wszystkim zbyt prywatny. Dopiero po latach zaczęto dostrzegać jego mistrzostwo, uznając go za podwaliny całego dark wave'a i rocka gotyckiego. Na twórczość The Cure miała wpływ chaotyczna muzyka Susie and the Banshees. Zresztą przez 3 lata Robert Smith współkształtował gitarowe brzmienie tej kapeli. A Case in the Dream House był pierwszym albumem, na którym Banshees w pełni wykorzystali możliwości studia i nie powstrzymywali się przed żadnymi eksperymentami. Zatrudnili nawet inżyniera dźwięku, który zaproponował wprowadzenie wielowarstwowości wokalu, zapętlenie niektórych linii melodycznych czy zastosowanie dzwonków i kurantów. Interesujący charakter płyty nie jest jednak wynikiem samych eksperymentów technicznych, ale także jego artystycznej zawartości. Na uwagę zasługuje także wymyślony przez współzałożyciela zespołu Stevena Severina dość tajemniczy tytuł krążka. Dream House to nazwa domu publicznego, który w latach 40. istniał w Los Angeles, a którego pracownicę upodobniano do gwiazd filmowych za pomocą szeregu operacji plastycznych. Wyjątkowy projekt okładki został zainspirowany twórczością Gustawa Klimta, która cechowała się, jak mówi liderka, takim bogactwem, jakie dostrzegano w muzyce Susie and the Banshees. Epic Garden Music. Idąc ścieżką cold i dark wave'owych inspiracji, natknąć się można na niezbyt popularny w Polsce kwintet Sad Lovers and Giants. W undergroundowych brzmieniach zespołu można doszukiwać się wpływu klasyków gatunku, takich jak Bauhaus czy Joy Division. Mimo wszystko, album cechuje pewna oryginalność, która objawia się chociażby w ciekawych, saksofonowych wstawkach pomiędzy nieostrymi zwrotkami. Krążek pełen jest paradoksów. Chociaż mamy do czynienia z wyrazistym głosem, to w niektórych numerach wokal jest tak daleko, jak gdyby wokalista wystawił głowę przez okno. Ujmująca jest także energiczność i melodyjność pewnych kompozycji, biorąc pod uwagę towarzyszący im smutek. Epic Garden Music jest pewnego rodzaju perełką w postpunkowym morzu, a Sad Lovers and Giants, tak samo jak prawdziwi giganci ciemnej fali, zdecydowanie wyprzedzili standardy swoich czasów i wpisali się do kanonu dobrych brytyjskich, niezależnych brzmień.
We'll be right back.
Bez wątpienia jednym z największych atutów King Crimson jest niewiarygodna praca gitar, między innymi fantastyczne brzmienie Roberta Fripa. Na tym polu grupa popisała się ponownie w 1982, kiedy wydała album Beat. Konstruowaniu warstwy lirycznej przyświecały idee tzw. Beat Generation, czyli awangardowego ruchu artystycznego, który promował twórczą swobodę, anarchię, indywidualizm i kulturowy nonkonformizm. Beatnicy byli buntownikami szukającymi ukojenia duszy w literaturze i filozofii, nie stroniącymi zresztą od używek. Tytuły poszczególnych utworów, które znalazły się na płycie, nawiązują bezpośrednio do dzieł przedstawicieli tego nurtu. Krążek spotkał się z krytyką, która zarzucała zespołowi przekombinowanie i zbyt wiele chaosu, nawet jak dla wymagających słuchaczy. Z drugiej strony, muzykę tę nazwano prawdziwą sztuką i wybitnym epizodem rocka progresywnego. Pie in the Sky. Dźwięk jednego z najbardziej kultowych utworów grupy The Alan Parsons Project możemy usłyszeć na amerykańskich uczelniach, stadionach, nawet na meczach NBA, gdzie Sirius, bo o tym utworze mowa, towarzyszy zawodnikom Chicago Bulls w wyjściu na parkiet i podejmowaniu rywala. Podobnym napięciem charakteryzują się inne instrumentalne utwory, co nie zmienia faktu, że na krążku możemy dodatkowo usłyszeć zarówno melancholijne ballady, jak i skoczne pop-rockowe kompozycje. Tej płyty nie da się nie polubić chociaż trochę, bo jest na tyle zróżnicowana, że właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie. Szczególnie wyraźnie widać to chociażby w światowych zestawieniach przebojów. Eye in the Sky znalazło się w pierwszej trójce notowań w Norwegii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Niemczech i Hiszpanii. Zanim jednak utwór zakończy dzisiejsze archiwum dźwięków, pragnę wszystkich zainteresowanych zaprosić do serii artykułów opublikowanych pod taką samą nazwą jak audycja na stronie naszego akademickiego magazynu, czyli cdn.ug.edu.pl. Playlistę z utworami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znajdziecie także na moim profilu na Spotify. Archiwum dźwięków poprowadziła dla Was Karolina Budzisz. Do usłyszenia. Archiwum Dźwięków.